będą może powiązać, tak?
To co, zaczniemy?
Tak na sucho spróbujmy, za jak się będą...
Ale to Tomek zacznie.
Dobra, to może nie.
Zawsze Tomek zacznie.
A jakie jest pierwsze pytanie?
Drugie pytanie zadam. Czy to prawda?
Jeszcze raz.
Wszystko wzięło się od pewnego napisu na pewnym murze w Nisku.
Stanisław Czerewin, prezes stowarzyszenia Komandor Jachtklubu Nisko. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarz. A pewien napis to był: Nisko żąda dostępu do morza. No i zawsze się śmiejemy, że to był moment inicjujący, ale mi się wydaje, że do tego, żeby zawiązał się klub, to potrzebne spełnienie paru warunków. Ludzie, odpowiedni czas i jakaś iskra, która to wszystko zapali. Ludzie, no byli, czyli żeglarze wychowani w drużynie wodnej, harcerskiej, w liceum Nisku, która zaczęła swoją działalność w 1978 roku, byli, że tak powiem, zaczynem naszego klubu. Moment odpowiedni, powstawał zalew Podwolina. A iskra Boża, taka, która to wszystko podpaliła, no to myślę, że nasz kolega Kaziu Krawczyk, który zainicjował to i tak po prostu wybuchło. Janek Józefczyk, strona internetowa, która powstała, prowadził cały nasz sekretariat i księgowość.
Piotr Barci, jestem w zarządzie klubu, zajmuję się dokumentacją klubową, prowadzę stronę facebookową i internetową klubu. Pierwsze regaty w Wilczej Woli na zalewie Maziarnia, gdzie właśnie była dość duża frekwencja i wtedy tak nieśmiało zaczęto mówić o tym początku i tu właśnie między innymi Kaziu Krawczyk i nasz kolega Staszek Czerewin się zaangażowali, żeby to ubrać w ramy formalne, tą działalność. I zaczęli jeździć po wszystkich znanych sobie żeglarzach i wiele z nich namówili. No, był rok 2010. Początkiem jakby tego naszego klubu było zebranie założycielskie w Nisku. Zjawiło się na nim 41 osób. Byli to ludzie związani częściowo z wodną drużyną harcerską.
No nie chwaląc się, byłem jednym ze współzałożycieli, plus tam jeszcze Rysio Baryliński.
Łukasz Mierzwa, przewodniczący komisji rewizyjnej, czyli ten, który pilnuje, żeby to wszystko działało zgodnie z prawem. Trzeba jeszcze wspomnieć świętej pamięci profesora.
Profesor Janszura, był ustrój jaki był. Wszyscy harcerze wtedy nosili tak zwane bananówki, a myśmy nosili wodniackie stroje.
Dzięki temu na przykład nas popierał i tak jakoś życzliwie patrzył profesor Janszura, który wolał harcerzy niż na przykład członków innych organizacji, które działały.
Dobrym duchem.
Tak, był dobrym duchem tego wszystkiego.
Powstał jachtklub, było 40 osób. Jachtklub nie miał siedziby, nie miał żadnego jachtu, nie miał pieniędzy, ale działamy. Był zapał. Najpierw trzeba było korzystać z prywatnych jachtów członków jachtklubu, więc chcieliśmy przyciągnąć jak najwięcej ludzi też i zarobić pieniążki poprzez te szkolenia. Więc na tych jachtach, takich dość przypadkowych, na zalewie Wilczej Woli, odbyło się pierwsze szkolenie wiosenne, na którym było ponad 20 osób. Byli to głównie znajomi znajomych, dzieci znajomych. W tym samym roku, jeszcze jesienią, zorganizowano drugie szkolenie. Kolejne około 20 osób, składki członkowskie, darowizny. I udało się zakupić 4 jachty. 2 używane, 2 były zbudowane.
Będziemy. A pierwsze regaty to w ogóle były tutaj na Podwolinie.
Tak, kajakowe.
Mnie wtedy nie było, byłem na Chorwacji akurat.
Zarówno żeglarskie, jak i kajakarskie. Tu na zalewie Podwolina, który wtedy był o wiele mniejszy, bo miał chyba 5 hektarów.
Ksiadek tutaj.
Grzegorz Haracz, bosman, czyli goście od roboty, który ma przygotować łódki, sprawne wypuścić, popatrzeć jak pływają i pójść do domu.
Kolejnym jachtem to powstała Solina. No trochę pracy było.
Czy krótko mówiąc, zbudowaliśmy łódkę od zera?
Od zera. No wiadomo, z elementów ze stoczni powstał ładny jachcik. Nazwany Niżanka.
Trzeba podkreślić nieocenioną pomoc Darka Janika.
Bez Darka nie byłoby roboty. No, jest to jak Solina 24, zabudowana tak armatorsko, powiedzmy. W środku ma, w sumie otwarta mesa jest, chudkoja, toaleta, kuchenka, nagłośnienie, oświetlenie, 3 różne rodzaje napięcia instalacji elektrycznej. Ma monitoring, GPS, stacjonuje na Solinie.
Po Solinie pojawił się kolejny jacht, Masurek. Tam.
A następny jest, dalej jeszcze w garażu w ciągłej pracy, jest Jaguar 22. No to są kabinówki.
Przydatne zarówno w szkoleniach, jak i później do typowej rekreacji, nawet na większych akwenach. Tak, szkolenia żeglarskie odbywają się co roku. W tym momencie już tylko wiosną i zawsze się na nich pojawia od kilku do kilkunastu osób. I część z tych osób po zdaniu egzaminów zasila nasze szeregi i kontynuują karierę żeglarską, bo wielu naszych wychowanków żegluje po morzach i oceanach.
Artur Powęska, jestem jachtowym sternikiem morskim, a w jachtklubie zajmuję się szkoleniem na kursach na patent żeglarza jachtowego.
Teraz zrobimy jeden manewr podejścia do człowieka na silniku. Odbywamy dwie, trzy długości jachtu. Robimy teraz cyrkulację w lewo. Obserwator. Ja mówię,
wskazuję ręką.
Człowiek na
godzinie 9:00. 4 długości łok.
Przy dziobie. Teraz musisz człowiek wyłączyć bieg. Wyłączyłaś, dobrze.
Człowiek na pokładzie. Udzielić pierwszej pomocy.
Dobrze. Manewr wykonany poprawnie.
Bogusia Kalawska. Wybieramy się na Mazury tego roku razem z jachtklubem, bo nasz syn należy do szkółki. Mąż już ma też patent, no ale my z córką nie mamy doświadczenia. Dlatego chciałyśmy się obydwie nauczyć, jak być profesjonalnym żeglarzem.
Piotrek. No generalnie ja tu się sprowadziłem i dopiero później powstało to jezioro. Bardzo mi się spodobały żaglówki, więc stwierdziłem, że jest teraz właśnie dobry moment. Udało mi się jeszcze tak rzutem na matę zdążyć na przynajmniej zajęcia praktyczne. No i właśnie próbuję.
Każdy z trenerów jest bardzo wymagający. Ale to dobrze, bo dzięki temu możemy być bardziej zmobilizowani, żeby poprawnie wykonywać wszystkie manewry.
Marta Powęska, wicekomandor, odpowiedzialna za kontakty z władzami, z mediami. Był taki czas, że bardzo mocno myśmy się szkolili, a właściwie wyście się szkolili, bo to były kursy...
Tak, dodatkowe kursy.
Na radio, na jakie były
na operatora,
jeszcze?
Operatora SRC, LRC.
No, robiliśmy też warsztaty nawigacyjne,
meteorologiczne. To już były dla bardziej zaawansowanych żeglarzy kursy. Największe zmiany chyba dotyczą szkółki żeglarskiej, czyli optymistów, gdzie zaczynaliśmy od 5 łódeczek. Później jej kierownik Robert Sautys zaczął bardzo starać się o udoskonalenie tego sprzętu. Teraz jachtów jest kilkanaście, w tym kilka z certyfikatem pozwalającym na starty w profesjonalnych regatach ogólnokrajowych i międzynarodowych nawet.
Nazywam się Robert Sołtys, jestem wicekomandorem klubu do spraw szkolenia młodzieży, zajmuję się szkółką żeglarstwa w Jakubińsku.
Rok był 2015, to był początek szkółki żeglarstwa, ale ona wcześniej się nazywała Sekcja Optymist dla dzieci i młodzieży. Na początku to było 5-6 osób, w większości były to dzieci członków jachtklubu, ewentualnie później znajomych. W tym momencie mamy 30 dzieciaków, cały czas przychodzą nowe, pytają, no widzą nas nad jeziorem, jak szkolimy, że te dzieci pływają od 6 roku życia na optymistach, u nas mamy 3 klasy.
Dobra, uwaga dzieciaki, na 3-4 będziecie wbiegać w wodę, dobra?
Okej,
tak! I wszyscy między tą łódką, a tym po masce wbiegają. Uwaga, 3-4, start!
Mam na imię Mileńka, a lat mam 7.
Jak to wyglądało na początku?
Bałam się.
Później przechodzą w wieku około lat 12-13 na 420. No i później już 17-18 lat i mamy też dzieciaki, które są dorosłe. Pływają w klasie Omega Sport, którą tak mocno teraz chcemy rozwijać w klubie i wybieramy się na pierwsze regaty Pucharu Polski. Szkółka funkcjonuje tutaj 10 rok w tym momencie, także też jest to dla nas jakaś rocznica.
Nazywam się Ola. Szkolę młodsze dzieci na optymistach, a uczę się pływać sama na 420. No, myślę, że 4 metry długości, prawie 2 szerokości.
Martyna. Wcześniej szkoliłam na takich mniejszych łódkach, ale już raczej nie. Teraz jestem i pływam.
Tak, tak. No, wygląda to w ten sposób, że te starsze dzieciaki faktycznie szkolą teraz te młodsze. Ja to wszystko staram się jakoś nadzorować, też im pomagać. Mamy też dobre jednostki, bardzo dobre w żeglarstwie, które były w kadrze narodowej Optymist. Mówię tu o Mikołaju Waszkiewiczu, który teraz właśnie szkoli nam najmłodszych optymistów na jeziorze. Też Tomek mu pomaga i Ola. Ale też podejmujemy współpracę z dobrymi trenerami z Polski, zawodnikami. Robimy takie zgrupowania nad jeziorem Tarnobrzeskim, gdzie przyjeżdża Jacek Turczynowicz, przyjeżdża Igor Tarasiuk do Omegi Sport. No i od tego roku też podjęliśmy współpracę z Pauliną Rutkowską, która była brązową medalistką Mistrzostw Świata w klasie 420-17. W większości jest to Podwalina, tutaj szkolimy najmłodsze dzieci. Później wraz ze wzrostem umiejętności przenosimy się też troszkę na Tarnobrzeg, ale też gościnnie jeździmy do Mielca, na Solinę, żeby dzieciaki mogły sobie pożeglować z innymi. Byliśmy we Włoszech. To jest jakby kontynuacja tego szkolenia regatowego optymistów, którą prowadził Mateusz Żudłowski. Taki postawiliśmy sobie na początku cel, żeby trafić do grupy B, może do grupy A. W klasie optymist dużo pomogli nam tu koledzy z klubu Kotwica Tarnobrzeg. Jankowi tutaj składam wielkie podziękowania. I za ich pomocą Mateusz był takim głównodowodzącym i wyjeżdżał na regaty na Gardzie. To były takie najdalsze nasze regaty, ale też Poznań, Gdynia wiele razy, Dziwnów, Puck, Gdańsk, no było tych regat mnóstwo, na Mazurach też w Giżycku. No i też trafiając właściwie w ten talent Mikołaja, mogliśmy się znaleźć wśród tych 20 kilku najlepszych zawodników w Polsce.
Możesz chwilę jeszcze, Robert, czy nie bardzo?
Mogę. Tylko że tak bym rozrządził, żeby się łódki czyściły.
No dobra, dobra.
I przyjdę, dobra?
Halo, każdy do swojej łódki, nie bawić się w piasku.
Tak, regaty są co roku. To jest już taka tradycja, bez której sobie nie wyobrażamy chyba naszej działalności. Aktualnie one odbywają się zawsze na początku wakacji. Ostatnio są połączone z imprezą taką ogólnogminną. Powitanie lata nad Zalewem Podwalina. To są typowe regaty amatorskie. Jest kilka konkurencji. Zawsze ścigają się najmłodsi na optymistach. Ścigają się tacy zupełnie początkujący zawodnicy młodzi. Ścigają się optymiściarze, którzy mają już kategorie zawodnicze, czyli to jest bardziej profesjonalne ściganie, ale też jest i wyścig w kategorii open dla dorosłych żeglarzy na wszelkich możliwych jachtach.
W 2017 roku ścigało się jednocześnie 17 jachtów. W 2017 roku 17 jachtów, bardzo symbolicznie.
To był rekord chyba.
Tak, to był rekord, z tego co widziałem. To wygląda bardzo malowniczo w tej scenerii naszego zalewu. Te różne jachty, różne kształty żagli. No jest świetna zabawa zawsze.
Ale o ile pamiętam, my się już od przynajmniej 13 lat przygotowujemy do takiej szczególnej kategorii.
Chyba wiem o co chodzi.
Seniorzy, żeglarze, trochę starsi na optymistach. Patrzę tu na komandora, bo może właśnie po 15-lecie jacht klubu to jest ten moment, żeby odważyć się. Ale wszyscy się zastrzegają, że ma to być po zachodzie słońca. Dobrze ja to pamiętam?
Tak. Był taki moment, że ja się odważyłem wsiąść na optymista. Po czym po kilku sekundach oglądałem dno, ale nie poddałem się i udało mi się wypłynąć na wodę i wrócić w to samo miejsce. Czyli źle nie jest. Jestem.
Ale z łodzią?
Nie z łodzią. Po prostu płynąc na jachcie optymist. No.
Ja myślę, że komandor ćwiczy tam po cichu już do tych zawodów.
Są tutaj chyba lepsi, którzy będą na optymistach bardziej skłonni wygrywać.
Dobra, mamy to?
Ale tak naprawdę to się liczy dobra zabawa. I w przypadku tych kategorii, gdzie dzieciaki pływają, potem ci starsi. No są regaty, oczywiście są takim wyzwaniem, musimy je przygotować, przemyśleć.
Nagrody, jest podium.
Tak, na scenie zawsze wręczenie takie uroczyste. Myślę, że to jest taka już dobra tradycja, bardzo cenna tradycja i nie wszyscy się interesują żeglarstwem, ale jakby dajemy tutaj taki sygnał, że to my, żeglarze niżańscy.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy. Spotkamy się, mam nadzieję, za rok na trzecich regatach niżańskich. Do zobaczenia za rok. Ahoj!
Tak jak na początku musieliśmy zdobywać środki finansowe jakby sami, czyli były to głównie składki członkowskie lub darowizny. to od ponad 10 lat głównymi naszymi darczycami jest właśnie Urząd Gminy Miasta Nisko.
Starostwo Powiatowe w Nisku.
A następnie pieniądze z programu Klub, organizowany przez Ministerstwo Sportu, służy rozwojowi klubów sportowych dla dzieci w całej Polsce, nie tylko żeglarskich.
I to już trwa? Teraz była która edycja?
Już się w tym gubię. Nie, więcej.
Już więcej.
Chyba ósma, dziewiąta.
Od początku mamy wsparcie od osób prywatnych, od firm. Najczęściej są to też osoby, które no już widzą naszą działalność i chcą tam wesprzeć. No, bardzo dziękujemy, bo to jest bardzo ważny czynnik, dlatego że zużywamy też sprzęt. No, są różne potrzeby. Głównie to są regaty właśnie, czy nagrody dla dzieci.
Ahoj, do zobaczenia! Pozdrawiamy Nisko i zazdrościmy wam waszego cudownego zalewu. I oczywiście atmosfery.
Jak zwykle i co roku serdecznie zapraszamy na regaty, które odbędą się 29 czerwca. Startujemy o godzinie 11. Zapraszamy wszystkich, ponieważ to nie tylko to, co na wodzie będzie się działo, ale również będzie zespół Zejman i Garkumpel około 16. I dużo, bardzo dużo atrakcji dla dzieci, mniejszych, większych i dorosłych. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Zajmani Garkumpel, kłaniacie wam po raz kolejny.
Tych zespołów wystąpiło tutaj wiele. Goszczą u nas gwiazdy piosenki żeglarskiej. Na przykład Mechanicy Szanty, Atlantyda, Pod Wiatr był kilka razy, Old Mariners, Klang.
Rzeszów dostęp do morza musi mieć, rządź Rzeszowie, wśród fal Rzeszowie rządź.
Z powodu warunków pogodowych musieliśmy jeden z koncertów kończyć u nas w hangarze. I było bardzo klimatycznie i ciekawie. I koncert trwał dłużej niż to było przewidziane oficjalnie.
A ten szczególnie będziemy długo pamiętać, bo oczywiście zespół sam zaproponował, że skoro przerwany został koncert na scenie, ponieważ przyszła ulewa, no więc dokończymy go gdzieś. A ponieważ mamy tutaj obok hangar, wszyscy daliśmy radę, zmieściliśmy się. Było muzycznie, było tanecznie, było śpiewająco.
Moja pasja to się chyba wzięła z książek. Czytałem książki o morzu, jeszcze podstawówce chyba. Więc jak trafiłem do liceum i stwierdziłem właśnie, no to zacznę od wodnej drużyny harcerskiej.
Ja podobnie jak Piotrek. Zaczęło się od czytania różnych książek marynistycznych, w tym słynnych książek Burcharda. Znaczy kapitan to taka biblia chyba wszystkich.
Krążownik spod Samosiery.
Krążownik spod Samosiery, tak.
Znaczy się tak.
I zdając do szkoły morskiej nie zostałem przyjęty, ale pomogło mi wojsko. Powołało mnie na 3 lata do służby w marynarce wojennej. A jak wróciłem, to okazało się, że drużyna harcerska przy liceum dalej działa. No więc Łukasz zresztą był pierwszym komendantem obozu żeglarskiego, który ta drużyna organizowała i nad Soliną, ale głównie na Jeziorze Sulejowskim. No i tak zostało po prostu.
Tomasz Andrzejowski, członek jachtklubu.
Jeśli o mnie chodzi, to Stachu mnie namówił.
Czyli ja jestem winien.
Poza tym też chodziłem do tego liceum, w którym funkcjonowała nasza drużyna harcerska, żeglarska. Obserwowałem właśnie moich kolegów, którzy byli żeglarzami i pomyślałem sobie, że jak dorosnę, to też będę żeglarzem.
W moim przypadku to harcerz. Przez przypadek znalazł się na obozie żeglarskim. No i dzięki temu zrobiłem uprawnienia żeglarza jachtowego. Będąc kadrą dla zielonych, żyłem razem z niebieskimi, nie? I powstał się taki zielono-niebieski.
Tu nie będę oryginalny. No, u mnie też od książek, bo to jednak książki wprowadzają w świat żeglarstwa bardzo mocno. Na studiach wpadła mi w ręce książka Leonida Teligi Samotny rejs obcy. Jeszcze nie widziałem nawet ani łódki, ani wody. W późniejszym czasie pojechałem do Pucka na kurs technika
na którym wymagano ode mnie doświadczenia i godzin wypływanych na morzu, ale dogadałem się, że nie będę robił sternika, tylko chcę się nauczyć żeglować. I po tym zacząłem pracę w szkole i stworzyłem taką grupę, koło żeglarzy ze wsi to nazywało, w katolickim liceum w Sandomierzu, i pływaliśmy bardzo często właśnie, a zaczęliśmy z, to był jacht klub Polski Bielsko, i na Jeziorze Żywieckim zrobiliśmy kurs i tam zrobiłem sobie patent żeglarza jachtowego wraz z pierwszą grupą młodzieży. A później wpadły mi gdzieś informacje, że są regaty na Podwolinie i pływaliśmy z Mateuszem Żółdłowskim w załodze. Zajęliśmy trzecie miejsce, tak, jeszcze średnio się znając. I wtedy Staszek z Martą bodajże poprosili mnie, czy nie mógłbym porozmawiać odnośnie tego, czy nie chciałbym się zająć szkoleniem dzieci. No i tak wylądowałem w jachtklubie Nisko.
No, głównie przez to, że mój tata żeglował, rodzina żeglowała i po prostu spodobało mi się. Pierwszy raz przyszłam, pomyślałam, że fajnie, i tak się zaczęło.
Moja mama ma taką znajomą, tutaj jest jedną z ważniejszych osób jakby. Powiedziała mi, żebym może się zapisała, żebym spróbowała, no i wtedy zaczęłam tu chodzić. Pływaliśmy wtedy na takich małych łódkach, jak tutaj są właśnie na stojaku. A teraz już jestem tutaj około 7-8 lat i no, teraz pływamy na takich większych łódkach.
Właściwie jako chłopak z lądu nigdy nie marzyłem, że tak powiem, o pływaniu, ale książki wprowadziły mnie w niesamowity świat i ukazały możliwość przemierzania, i to w bardzo ciekawy sposób, właśnie drogą wodną, a nie lądową. Takie były czasy społeczno-polityczne, że po drugiej klasie licealnej dowiedziałem się, że niestety Wyższa Szkoła Morska nie chce mojej osoby. No, byłem troszkę rozżalony i obrażony na morze i powiedziałem, to nie będę pływał. Ale później, kiedy poznałem tych sympatycznych ludzi i możliwość małego, amatorskiego pływania, postanowiłem wszystko zacząć od początku.
Artur mówi, słuchaj, ja robię patent, a ja sobie pomyślałam, no a ja? No a dlaczego nie ja?
Ale pamiętasz, to było też po wizycie mojej osoby i Kazia u was, jak namawialiśmy was na to, żebyście wzięli udział w kursie jesiennym, pamiętasz?
Tak, ale przyznam, że ja do taka byłam ostrożna, bo ja byłam harcerzem, zawsze byłam harcerką, ale mój brat był wodniakiem i to był też taki element istotny. I tak naprawdę to tak rodzinnie weszliśmy do jacht klub Nisko. Córka już jest ho, ho, ho i pływa. I potem nurkowała, czyli to w niej zostało, jest już poza Niskiem, ale na każdych regatach też jest.
Już
ze swoimi dziećmi. Także właściwie w moim przypadku to był przyjacielski wpływ, rodzinno-przyjacielski wpływ. Wasze opowieści były dla mnie intrygujące.
Rejs na Bornholm, zwany rejsem na Bornholm.
A pierwszy, w ogóle pierwszy rejs do Karugi, jakbyście powiedzieli, bo ja na nim nie byłem. Ja nie byłem.
Rejs tam do Karugi to byłem ja i Artur też.
Tak, też. Tak. Ja wiem, że był naprawdę fascynujący.
Cóż, zaczynaliśmy, jeśli chodzi o takie rejsy klubowe, to był oczywiście Bałtyk, dookoła wyspy Rugia. Był bardzo intensywny, taki pouczający, odkrywczy, szkoleniowy. Mile też wspominamy rejs na jachcie, którym kapitan Baranowski opłynął drugi raz świat, czyli na Lady Bee płynęliśmy po fiordach norweskich. To chyba jeden z najbardziej takich wymagających od załogi naprawdę dużych umiejętności. Rejsy zatokowe, które odbywały się na Zatoce Gdańskiej w październiku. Było to koniec sezonu, czyli takie trochę niedźwiedzie mięso dla żeglarzy, bo to chłodno, wieje, sztormowe warunki, ale no również miłe wspomnienia z tamtych czasów. No i w miarę jak tutaj wszyscy dorastali, to przenosiliśmy się na coraz większe, cieplejsze i większe akweny. No taka jest kolej rzeczy, czyli rejsy po wodach Chorwacji, Czarnogóry, Grecji, Sycylii, to myślę, że Tomek tutaj...
Dookoła Iberyjskich wysp.
No właśnie.
A zimą Wyspy Kanaryjskie. Kilka razy nam się udało zorganizować rejs żeglarsko-kolarski, owszem, tak.
No to tak.
To taka ciekawa formuła. I jeszcze w dodatku zimą na Wyspach Kanaryjskich, gdzie część załogi to byli żeglarze, a część załogi to byli kolarze. I w momencie, gdy żeglarze sobie płynęli z Teneryfy z jednego portu, na przykład do Los Gigantes, no to kolarze brali rowery, tak, poprzez trasę wysoko na Teide, i później w dół do Los Gigantes. Tam wieczorem spotykaliśmy się w porcie i cieszyliśmy się wspólnie, świętowaliśmy szczęśliwe ocalenie, prawda? A ten rejs, gdzie był ten taki zarzewiały statek, to było po
Morzu Jońskim.
No i mieliśmy też ciekawy rejs do Lwowa. To, krótko mówiąc, zorganizowaliśmy wyjazd, żeby po prostu odwiedzić to miasto.
I jak klub odrodził zamiłowanie do wiatru, do fali, do wody, do pięknych widoków, do widoku wyskakującego z fali delfinka o świcie na dziób. Na czołówkę wychodził, nie mógł sobie zobaczyć, co się dzieje na łódce, to wyskoczył z fali. Strasząc nas, ale to było przyjemne i takie niezapomniane wspomnienie. I wszystko jest zdrowe nagle, nie? Nikt nie ma choroby morskiej, zapomina o tych znojach płynięcia, fali, wietrze. Natura uspokaja, nie?
Poczekaj, bo wielko powieje, strasznie.
To może ktoś inny powie.
Mogliście to w domu nagrać.
Ale kto wie, czy wiesz co?
Dobra, ale dobrze, no bo...
A ja bym chciała... Tomek, chodź, opowiedz.
Któregoś razu zimą na Wyspach Kanaryjskich wpadliśmy w sztorm. Szliśmy bezpośrednio z Gomery na Gran Canaria i na wysokości Teneryfy pogorszyły się znacznie warunki pogodowe. Wiatr w porywach wiał nawet aż do 100 km na godzinę. Stanisław stał przy kole sterowym, od czasu do czasu łódkę zalewała kilkumetrowej wielkości fala boczna. Na drugim kole sterowym czuwał Artur.
Zanurzony niemalże.
Tak, wszyscy oczywiście byliśmy w odpowiednich zabezpieczeniach. Po kilku godzinach takiej walki ze sztormową pogodą, z tymi falami wielkości domów, podjęliśmy decyzję, że wrócimy do cichego portu San Miguel del Sur na Teneryfie.
Właściwie to już był bunt załogi. Jak wróciliśmy już do tego portu, to nie było w głowie, żeby się myć, coś jeść, tylko każdy się położył gdzieś na koi. Jak stał, tak zasnął.
Ale to było ciekawe zmierzyć się z taką potęgą tego wiatru, oceanu.
Tak. Gdzie... Zobaczyliśmy takie groźne oblicze żeglowania. Tak. Wody, no, całej potęgi, siły, no i mocy.
A mogę opowiedzieć historyjkę? No bo tutaj były takie bojki na początku i ja z koleżanką, bo poprosiłeś, no tak była duża fala, bo tata zrobił taką dużą, o, i my tak kucnęliśmy tak specjalnie i nawet o tym nie wiedzieliśmy, a tata powiedział super.
Strasznie było, czy nie?
Nie, fajnie, mega. No to
super.
Nie chcę bez okularów.
A właściwie żeglarstwo polega na tym, żeby nie walczyć z naturą, tylko żeby korzystać z tego, co nam oferuje do pewnego stopnia i się w ten sposób świetnie bawić.
Czyli wiatr, woda, obserwacje, przeróżne ptaki, przeróżne spostrzeżenia i to dają akweny każde, czyli nasza Podwolina. No byłam na kilku rejsach, ale muszę powiedzieć, że wróciłam dzisiaj w nocy ze szkoły pod żaglami, liceum ogólnokształcące ze Stalowej Woli. Było z nami 50 uczniów. I to była dla nich nauka właściwie, takie zapoznanie się z żeglarstwem. Ten tydzień na Mazurach po prostu cały czas we mnie tkwi. Doświadczyłam tego też na Chorwacji, doświadczyłam tego w Grecji. Ja się po prostu dobrze czuję, jeżeli mam łączność z naturą. Jest to taki troszkę nawet element wolności, odsapnięcia, może od codzienności. Przecież my wszyscy tu pracujemy zawodowo. Tak naprawdę to jest ten klucz.
Mi daje przede wszystkim wewnętrzną satysfakcję i też jakoś tu odnajduję swój cel, jeden z celów, bo mam wiele zainteresowań, może też jestem takim człowiekiem, co wiele rzeczy go pasjonuje, ale to żeglarstwo kiedyś sam w jakiś tam sposób pokochałem, też sam gdzieś tam próbuję się wyrwać, no ale też staram się to sprzedawać się trochę naszym dzieciom. Jakim się spodoba, fajnie, no nie można też za dużego ciśnienia wywierać, bo wiadomo, wtedy dzieci idą w innym kierunku, ale próbuję im pokazywać.
Dobra, zostaw tą piłkę, stajemy w kółeczku.
No ogólne takie uczucie, że jest się na tej łódce, takiej kontroli, że wie się, co ma się robić w danym momencie.
Myślę, że zabawa. Zabawa tym żeglarstwem.
Ten wiatr na policzkach i to słońce, ta cisza wokół, ta wolność.
przygoda.
Czyli przygoda.
Najważniejsza przygoda, prawda? Spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi, wiatr we włosach, to jest to, co...
Dziewczyny.
Tak, przechyły, halsowanie i ten pęd w półwietrze, 15 węzłów, gdzie fale wpadają na pokład łodzi, coś wspaniałego.
Bardzo mi się tutaj w ogóle podoba i myślę, że jak się nauczę pływać i będę to robił świadomie, to będzie większa frajda z tego wszystkiego.
Najtrudniejsze jest, no w zasadzie to zgranie z drugą osobą, bo to też trzeba mieć dobrego partnera.
Zwrot przez rufę to jest zdecydowanie najtrudniejszy manewr dla nas, a też to, że mało jest wiatru w tym roku. I musimy troszeczkę z tego wiatru szukać i trochę z nim też walczyć.
Ale dzisiaj wieje.
Dzisiaj jest wyjątek, więc mam nadzieję, że dzisiaj się nauczymy dużo lepiej tego zwrotu przez rufę.
Duży wiatr.
A najfajniejsze?
Mały.
Dopiero tutaj dowiedziałem się, że wiatr ciągle się zmienia, prawda? Wydawało mi się, że już mniej więcej wiem, o co chodzi, z której strony wieje. Nagle się okazuje, że całkiem wieje z drugiej strony. Czyli co, w końcu nie wiem, gdzie skąd wieje, tak? A tu się okazuje, że faktycznie ludzie tu już potrafią to ocenić, bo patrzą na chmury, patrzą się na wodę.
W sumie może być wiatr, ale na tym etapie to już mało rzeczy.
No pewnie, że nie zawsze ten wiatr sprzyja. Nieraz w sytuacjach, kiedy jesteśmy gdzieś daleko na wodzie, nie można wrócić mimo trudnych warunków atmosferycznych, a często porty są wręcz zamykane przy niesprzyjającej pogodzie, żeby jachty no, przy tych trudnych warunkach nie wchodziły do portu, żeby ich nie uszkodzić. Więc wtedy tą brzydką pogodę sztormową trzeba przeczekać właśnie na morzu.
Albo w bezpiecznej przystani na lądzie, popijając ciepłe napoje, patrzeć na fale rozbijające się o nabrzeże.
Jest mniej więcej między 70 a 80 osób. No to jest naturalna chyba kolej rzeczy, że część ludzi odchodzi, wyjeżdża stąd lub traci zainteresowanie żeglarstwem, ale ciągle pojawiają się nowi.
Ale jak... jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Był taki moment, no 10 lat temu, tak? Gdzie cały czas rozmawialiśmy, zróbmy coś, żeby więcej było u nas młodzieży, dzieciaków. No i pojawił się ten genialny nasz Robert Sołtys, który stworzył taką szkołę i bardzo wiele spraw to się dzieje wokół dzieciaków, czyli szkolenia to jedno, ale przychodzą też rodzice na wszystkie nasze integracyjne spotkania, czyli coroczne ogniska jesienne. Jest nadzieja na następców, jest nadzieja na kontynuację. Nie można być hermetycznym. Trzeba się też dzielić wiedzą i pasją. Jeżeli nam się to udało w jakimś stopniu, to ja myślę, że spełniamy swoje potrzeby, bo my, tu nie ma zadań, tak? Tu każdy jest, bo chce być i jak długo tutaj to tak będzie, wydaje mi się, trwało, to będzie dobrze. Dzieciaki, już młodzież, a my za chwilę, proszę bardzo, przekazujemy stery, następcy rosną.
Dołączyć do klubu może właściwie każdy, nawet ktoś, kto nie żegluje, nie ma żadnego stopnia żeglarskiego i nawet nie umie pływać. My organizujemy każdej wiosny kurs żeglarski. Wystarczy śledzić naszą stronę internetową lub facebookową.
Ja ze swojej strony zapraszam wszystkie dzieci od 6 lat do szkółki żeglarskiej. To naprawdę fajna przygoda dla dzieci. To nie tylko rozwój fizyczny, ale też rozwój psychiki, rozwój wewnętrzny, współpraca w grupie, pokonywanie własnych słabości. Także szkółka żeglarstwa również i na stronie internetowej, i na Facebooku można nas znaleźć. Można podejść, zawsze jesteśmy w niedzielę od godziny 10, mniej więcej się tu pojawiamy, zobaczyć jak to wygląda. Dziecko może spróbować, jeśli mu się spodoba, zostanie z nami.
Szczerze, żeby nam wystarczyło jeszcze sił tak do działania więcej, to będziemy, będzie dobrze. Prawda, Staszku, Piotrku?
Oczywiście, oby tak dalej. Aż doczekamy przejścia na wieczną wachtę.
Tomasz, dzięki, że przyszedłeś.
Dziękuję za zaproszenie.
No, wiesz.
Pa.